Kochani, z ciężkim sercem dzisiaj staję przed wami. Jeszcze poruszony tymi świadectwami. Ale powiem tak, jeśli szczerze, naprawdę szczerze i z pokorą wejrzymy w swoje życie, to musimy przyznać, że wszyscy mamy problem z grzechem. Jeśli jest tu ktoś na takiej sali, który powie, ja nie mam problemu z grzechem, błogosławiony, błogosławiona jesteś. Ja chcę wam powiedzieć, ja mam problem z grzechem. Jeśli jest was tu więcej, którzy mają z tym problem, to dzisiaj właśnie to słowo będzie skierowane do mnie i do ciebie. Wiecie, grzechu nie musimy szukać. On nas znajdzie. Wszędzie. W szkole, w pracy, na ulicy, w internecie, w telewizji, na stacji paliw. Dosłownie wszędzie. Wiecie, przed grzechem się nie ucieknie, tak jak nie ucieknie się przed śmiercią. W końcu nas dopadnie. I wiecie, prawdą jest, że Jezus uwolnił nas spod Jego przekleństwa. Uwolnił nas od Jego niewoli. Ale to nie znaczy, że grzech z nas zrezygnował. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego ofierze na Golgocie, my możemy zrezygnować z Niego, ale On z nas nie zrezygnuje. Chcecie dowodów? Wystarczy cofnąć się może do dnia wczorajszego albo do minionego tygodnia. Ile niepotrzebnie wypowiedzianych słów, a może nawet wykrzyczanych, ile niemoralnych spojrzeń, ile niepotrzebnie obejrzanych filmów albo stron internetowych, ile kombinacji, ile nieuczciwości, ile kłamstwa, albo ktoś by nawet to powiedział, półprawdy, obrażalstwa i tym podobne. A później smutek i oskarżenia i obiecywanie Bogu, że to się już nigdy nie powtórzy. Oto dowody, że grzech dotyka mojego i twojego życia. Ale dzisiaj w tym poselstwie chcę zwrócić uwagę na siłę przebaczenia grzechu. Jest taka siła, która powoduje, że grzech może zostać przebaczony. Ta siła jest w tym, kogo oszacowano w Izraelu na 30 srebrników, na równowartość niewolnika. Ta siła jest w tym, kogo sprzedano za 30 srebrników. Ta siła jest w tym, kogo zaliczono w poczet przestępców, chociaż nigdy przestępcą nie był. Ta siła jest w tym, wyznaczono grób wśród grzeszników, choć nigdy żadnego grzechu nie popełnił. Siłę, którą możemy zaczerpać, jest w Jezusie Chrystusie. Jest ogromna siła, kochani, w przebaczeniu grzechów. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami słowem, którym dzieliłem się na dwóch ewangelizacjach. Jednej tu, drugiej w Żorach. I dzisiaj wiem, że to jest słowo, którym powinienem podzielić się z wami dzisiaj tutaj. Wyobraź sobie, że dowiedziałeś się, że jesteś ciężko chory. Wiecie, taka sytuacja może spotkać każdego z nas. Wiesz, że niedługo umrzesz. Co najbardziej chciałbyś w takim momencie usłyszeć? Co najbardziej chciałabyś w takim momencie usłyszeć w ostatnich dniach swojego życia? Jakie słowa przyniosłyby ci największą ulgę? Powiedz, co wtedy najbardziej będzie się liczyć? Czy to, że ktoś stanie nad twoim łóżkiem i powie, no jest to, fajnym byłeś kumplem, fajną byłaś koleżanką. Albo czy to, że w końcu gdzieś uśmiechnęło się do ciebie szczęście i wylosowano cię, powiedzmy, na jakiejś loterii i wygrałeś wycieczkę do jakiegoś egzotycznego kraju. albo że w końcu twoje podanie o pracę zostało rozpatrzone. Czy to się będzie wtedy najbardziej liczyć? Wiecie, są jednak słowa, które będą miały naprawdę ogromne, przeogromne znaczenie. Słowa, które każdy z nas na tej sali i nie tylko, myślę, że każdy człowiek chciałby usłyszeć. Słowa, które są zapisane w jednej z historii biblijnych. A one brzmią: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Amen. Powiem wam, te słowa najbardziej będą się liczyć wtedy, kiedy oddech ktoś będzie miał już coraz płytszy. Kiedy krew będzie gęstnieć i coraz wolniej krążyć. Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Te słowa najbardziej będą upragnionymi słowami w chwili, kiedy śmierć zajrzy ci w oczy. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Łukasza. Piąty rozdział. Od 17 do 26 wersetu. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, od 17 do 26. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Kto może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje? Czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Jeszcze z Ewangelii Jana chciałem przeczytać dwa wersety. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Amen. Wiecie, ta historia i wiele innych historii, które odnajdujemy w Bożym Słowie, zostały zapisane, można by powiedzieć, z jednego powodu, ale z jakże niezwykłego, z jakże bardzo ważnego powodu, aby każdy człowiek, to znaczy ja i ty, mógł wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Bożym Synem, i że wiara w Niego powoduje daleko idące zmiany w moim życiu. Biblia cała została spisana na świadectwo dla mnie i dla ciebie, abyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, który On jest ubłaganiem, mówi Boże Słowo, za nasze grzechy. On przez swoją śmierć ubłagał Boga, abyśmy nie musieli skończyć w piekle. W Dziejach Apostolskich czytamy, że o Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Wróćmy do tej historii. Wiecie, pewnego dnia, zobaczcie, taki normalny dzień, można powiedzieć nawet niepozorny, Ale gdyby ktoś zapytał tego człowieka, myślę, do końca swoich dni, póki żył na ziemi, gdyby ktoś tego człowieka, którego imienia nie znamy, zapytał, słuchaj, powiedz mi, stary, jaki był twój najpiękniejszy, najlepszy, najbardziej szczęśliwy dzień w życiu. To wiecie, nie trzeba tutaj chyba wiele wydedukować. Nie trzeba tu się wiele zastanawiać, żeby móc nawet i samemu odpowiedzieć na to pytanie. To był dzień, kiedy przyprowadzono go do Jezusa. To był dzień, kiedy spuszczono go przed same stopy Chrystusa. To był dzień, kiedy osobiście spotkał Jezusa Chrystusa na swojej drodze. Dlaczego? Dlatego, że od tego dnia diametralnie jego życie się zmieniło. Od tej pory jego życie już nie było takie same. Wiecie, świat przez niego widziany do tej pory cały czas był może na wysokości kolan. Ale Jezus sprawił, że mógł stanąć wyżej, że mógł z innej perspektywy spojrzeć na świat. Do tej pory, wiecie, najbliższe jego życia to było jego własne łoże. To było coś, z czym się nie rozstawał. Ono najbliżej dotykało jego życia. Ale od tej chwili mógł się odwdzięczyć, wziąć swoje łoże i sam je ponosić. Do tej pory potrzebował nóg innych ludzi, żeby gdziekolwiek się przemieścić. A od tej pory mógł na własnych nogach pójść, gdzie chciał. Powiedzcie, czy jego życie się zmieniło? Amen. Jego życie się zmieniło i ono zmieniło się od momentu, kiedy spotkał Chrystusa na swojej drodze. I wiecie, na zmianę życia człowieka mają dwa takie główne czynniki tutaj wpływ. To obecność Chrystusa i wiara człowieka. Od 2000 lat z tych samych powodów zmienia się życie setki, tysięcy i milionów ludzi. Z powodu wiary człowieka i z powodu obecności Jezusa Chrystusa. Z tych samych powodów dzisiaj również i twoje życie może się zmienić. Lubię sięgać pamięcią do dnia, kiedy ja spotkałem Jezusa. Powiem wam, gdyby dzisiaj ktoś mi się zapytał o najszczęśliwszy dzień w moim życiu, jak myślicie, co bym powiedział? To był dzień, kiedy spotkałem Chrystusa. Gdyby mi ktoś się dzisiaj zapytał, jakie jest najpiękniejsze miejsce, które pamiętam w swoim sercu do dzisiejszego dnia, powiem wam, widziałem wiele pięknych miejsc. Nie byłem za granicą, w Polsce. Skromnie. Widziałem, zachwycałem się, wiecie, górami, zachwycałem się morzem, jeziorami, lasami. I wiele mam pięknych miejsc w swoim życiu, ale jedno z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejsze, to zaplecze monopolowego sklepu. Mam nadzieję, że nie jesteście zszokowani. Wiecie dlaczego? Bo tam przyszedł Jezus. Miałem sklep, który przepiłem. Któregoś dnia poszedłem do tego sklepu z myślami samobójczymi, z całkowitą beznadzieją, z brakiem perspektywy nawet na wieczór. Wszedłem do tego sklepu, wszedłem na zaplecze, ale wiecie, wyszedłem innym człowiekiem. Tego samego dnia, niepozorny dzień, taki można powiedzieć zwykły, pewnego dnia mógłbym dzisiaj powiedzieć. Poszedłem i wszedłem na zaplecze sklepu jako degenerat, jako alkoholik, bankrut życiowy, a wyszedłem jako Boże dziecko. Nie sam, ale z Chrystusem. Od tego dnia moje życie się zmieniło. Powiem wam, nie tylko moje, życie mojej rodziny. Ja i mój dom służymy Panu. Halleluja. Powiem wam, że Jezus jest tam, gdzie nikt inny nie może już nic zrobić. Jezus jest tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości. Wiecie, siatkówka się znajduje. Czy tęczówka. Jezus staje pośród tych, którzy w oczach innych ludzi są skreśleni, są marginesem. Dlaczego? Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i ten sam i na wieki wieków. Jak był 2000 lat temu przesparaliżowany. Jak 2000 lat temu powiedział temu paralitykowi, człowieku, odpuszczone są grzechy twoje. Tak dzisiaj może stanąć u twojego serca i możesz usłyszeć to samo. Możesz te same słowa mogą dotrzeć do twojego serca i zmienić twoje życie. Możesz stanąć na nogi. Powiem powiedzieć, zaprawdę Bóg jest pośród nas. Halleluja. To jest możliwe dzisiaj, bo On jest na wieki wieków taki sam. Wielokrotnie opowiadałem też takie świadectwo, które mnie bardzo poruszyło z punktu zwrotnego z 2005 roku, ale to świadectwo bardzo pasuje jako ilustracja do dzisiejszego tego przykładu. I pozwólcie, że powiem jeszcze raz o pewnej kobiecie gdzieś tam w Rosji czy na wschodzie, w zasadzie dziewczynie, która w wieku 16 lat ciężko pracowała gdzieś w kołchozie, to przenosiła tony jakiegoś zboża gdzieś z magazynu do magazynu i to sprawiło, że miała uszkodzony kręgosłup. I to się tak mocno pogłębiało, że ta dziewczynka, z tego co tam opisywało, że ona się po prostu wyginała w taki półksiężyc. I u schyłku, można powiedzieć, swoich dni ona była tak wygięta i ważyła kilkanaście kilogramów chyba, nie chcę skłamać, ale niewiele więcej, około 20 kilogramów. Skóra i kości. I to, czego nie mogli ludzie w niej zrozumieć, to entuzjazmu, który miała. Bo ona cały czas do nieba się wybierała. Bo ona była wierząca i ona czekała, że dostanie nowe ciało. To była jej nadzieja. Ludzie, którzy nad nią się litowali, przychodzili do niej i wychodzili zbudowani. Ona ich wzmacniała i posilała. I któregoś dnia mówi, czas już do Pana odchodzić. I siostry ze zboru uszyły jej sukienkę, wiecie, na pogrzeb. I kiedy jej przynieśli i pokazali jej tą sukienkę, ona mówi, jak wspaniale będę w trumnie w niej wyglądać. Mówi, połóżcie chociaż na mnie tą sukienkę, bo nie mogli jej włożyć, musieliby ją połamać. I położyli tą sukienkę i cieszyła się jak małe dziecko. I któregoś dnia mówi, znowu, pewnego dnia, taki niepozorny, zwykły dzień. Mówi, poczuła się jakoś inaczej. Poczuła, że powinna wielbić Boga. Mówi, czyżby już Pan po mnie przyszedł? I wielbiła Boga. Wznosiła ręce, śpiewała. A tu przyszło dwóch braci, którzy zostali poruszeni, że mają przyjść i modlić się. I oni przyszli do niej i mówi, słuchaj, jesteśmy tu po to, bo nas Pan tu przysłał. Przyszliśmy się modlić o Ciebie. Czy wierzysz w to, że On Cię może uzdrowić? Wiecie, ja bym się nie odważył takich słów powiedzieć. Ja bym się nie odważył stanąć przy takim łóżku. Oni przyszli i mówią, wiecie, przyszliśmy się modlić, żebyś była zdrowa. I ona mówi, no wierzę. Ale na pewno wierzysz? No wierzę. I wiecie, jeden z pastorów, który później to opisywał, jak położyli ręce, jak zaczęli się modlić, to wiecie, słyszeli tylko jak kości szczelają, jak suche gałęzie. Wiecie, nie minęło kilka minut i ta dziewczyna stała wyprostowana. Halleluja. Wiecie, ludzie w szoku byli, a ona wielbiła Boga. Wznosiła ręce. I wiecie, to ma pewne odniesienie. Diabeł, kochani, chce najchętniej, by nas ubrał już w garnitur do trumny. Ale Bóg może cię jeszcze ubrać w garnitur do ślubu. Wierzysz w to? Wiecie, ludzie może postawili już na ciebie taki przysłowiowy krzyżyk. Ale wiedz jedno, Bóg dla ciebie postawił krzyż na Golgocie. I w nim jest odpuszczenie, w nim jest przebaczenie. Może inni krzyżyk na ciebie postawili, ale ty masz krzyż. Krzyż, z którego płynie moc, potężna moc przebaczenia, potężna moc uzdrowienia. Wiecie, może rodzina się ciebie wyrzekła, ale Słowo Boże mówi, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Halleluja! Choćby się wszyscy plecami odwrócili od ciebie, Pan cię przygarnie. Stwórca cię przygarnie. Ten, który stworzył cały wszechświat. Ten, do którego wszystko należy. On cię przygarnie. Ależ obietnica. Bóg jest zainteresowany tobą bez względu na to, jak się dzisiaj czujesz. Może z powodu grzechu. Jest zainteresowany. On chce, żebyś przyszedł takim, jakim jesteś. On chce, żebyś przyszedł takim, z czym jesteś. Ja nie sądzę, żeby, wiecie, paralityka uczesali, poperfumowali, no bo teraz idziesz do Jezusa, to musisz jakoś wyglądać. Nie sądzę. Przynieśli go takim, jakim był. A ta historia mi mówi, że Jezus nie chciał, żeby on takim pozostał. Amen. I tak jest z moim i z twoim życiem. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś. Jezus nie chce, żebyś takim pozostał. On chce postawić cię na nogi. Zadbać o twoją przyszłość. Wiecie, czasami przeszłość ciągnie się za nami jak zły koszmar. Jak taki zły sen. Może nigdy nie miałeś prawdziwego rodzinnego domu. Może nigdy nie czułeś takiego ogniska domowego. Może nie wiesz, co to znaczy być kochanym, akceptowanym, docenianym. Może nie doświadczyłeś troski i miłości. Ale Bóg chce, żeby to się zmieniło, ponieważ Bóg jest miłością. Pytanie, czy ty chcesz, żeby to się zmieniło? Coś wam powiem. Myślę, że wasza obecność na tym miejscu o tym świadczy. Jeśli przyszedłeś z nastawieniem, jeśli przyszedłeś z nastawieniem, że może dzisiaj coś szczeli, że może dzisiaj jakiś przełom nastąpi, że może dzisiaj coś drgnie, ja wierzę, że się nie zawiedziesz. Choć wcale nie muszą temu towarzyszyć kłęby dymu, ogień i trzęsienie ziemi. Ale cichy powiew Ducha Świętego. Halleluja. A może masz takich przyjaciół, jak miał ten paralityk. Może jesteś tutaj na tym miejscu, ponieważ ktoś cię zaprosił. Właśnie tutaj. Nie do pubu. Wiecie, nie na disco, ale do kościoła. Chcę ci powiedzieć, masz przyjaciela. Masz przyjaciółkę. Przyjaciele tego paralityka zadali sobie trud, aby poprowadzić go tam, gdzie była nadzieja. A nadzieja jest tam, gdzie Jezus. A Jezus jest tam, gdzie zbiera się Jego lud. Gdzie wzywa się Jego imienia. On przychodzi, wstępuje i błogosławi. Ale jest pewna prawda tutaj. Wiecie, ten, kto chce nieść pomoc i ten, kto potrzebuje pomocy, stanie wobec przeszkód. I to czytamy w 19 wersecie. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu. Zobaczcie, oni nie znaleźli jakby takiej prostej drogi do Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że tłum stanął im na drodze. I coś wam powiem, nierzadko tłumy staną nam na drodze do Chrystusa. Żebyśmy tylko nie mogli doświadczyć tego przebaczenia. Żebyśmy tylko nie mogli doświadczyć Bożego działania. Tłumy będą się śmiać prosto w oczy. Będą dotykać resztek moich i twoich ambicji. Tłumy powiedzą ci, żebyś sobie dał spokój. Ale pytanie, co tłumy zrobiły dla paralityka? Poza tym, że stanęli mu na drodze. Czy te tłumy się rozeszły? Czy ktoś w ogóle zwracał uwagę na kalekę? Bracie, przyjacielu, siostro, zapomnij na chwilę o głosie tłumów. Zapomnij na chwilę o głosie tłumów tego świata, a posłuchaj głosu Boga, być może ostatni raz. Który przemawia dzisiaj przez swoje słowo. Posłuchaj cichego, pełnego miłości głosu Bożego, który chce powiedzieć do ciebie, człowieku. Odpuszczam ci. Halleluja. Wiecie, wiara tych pragnących pomocy ludzi pchnęła ich nawet do tego, że czytamy, dach rozebrali. Byle doprowadzić tego kalekę do celu. Byle go doprowadzić do Chrystusa. I czytamy, Ujrzawszy wiarę i grzech, człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wiecie, odpuszczenie grzechów jakby następuje w odpowiedzi na wiarę, która również jest przez coś wyrażona. Oni swoją wiarę wyrazili przez to, że byli gotowi w sposób niekonwencjonalny postąpić i dotrzeć do Chrystusa. Oni byli tak tym przejęci i tak wiedzieli, dokąd zmierzają, że nawet, wiecie, dach ich nie powstrzymał. Zrobili to. Tłumy ich powstrzymały, ale dach ich nie powstrzymał. Rozebrali i spuścili tego człowieka przed Chrystusa. I wiecie, życie każdego człowieka zaczyna tak naprawdę zmieniać się od tego momentu. Choć nie od razu są tego bardzo widoczne rezultaty. Paralityk nie powstał w tym samym momencie. Ale nie powstał też wcześniej, dopóki Jezus nie przebaczył mu jego grzechów. Ty również nie powstaniesz na nogi. Nie powstaniesz, jeśli nie doświadczysz przebaczenia grzechów. A przebaczenia grzechu możesz doświadczyć jedynie, kiedy w pokorze znajdziesz się u stóp Chrystusa. Kiedy przyznasz się. Przyznaliśmy, że każdy z nas ma problem z grzechem. Zakładam. On się dobiera nam do skóry. Ale wiecie, w Chrystusie jest potężna siła, aby przebaczyć. Wiecie, nic tak człowieka nie rujnuje i nie zabija, jak jego własne grzechy. I nic tak człowieka nie podnosi i nie odmienia, jak ich przebaczenie. Czy zgodzicie się z taką teologią? Amen. I wiecie, i ta historia uświadamia mi, że człowiek ma tak naprawdę poważniejszy problem niż ten, który widać tylko na zewnątrz. Jezus, patrząc na paralityka, jakby spojrzał dużo głębiej. Zobaczył coś, czego inni nie widzieli. Zobaczył nie tylko chore ciało, ale zobaczył zainfekowaną, chorą i dręczoną przez grzech duszę. Grzech, chcę wam powiedzieć, jest największym wrogiem człowieka. Grzech jest jak jad, który paraliżuje i zabija. Wiecie, w boliwijskiej dżungli żyją węże, które nazywają się capucarara. Po ukąszeniu takiego węża jad zatruwa najpierw krew, a następnie poraża układ nerwowy, powodując paraliż i w następstwie tego w ciągu 24 godzin śmierć. I wiecie, układ nerwowy steruje czynnościami organizmu. Odbiera różne sygnały, przetwarza, wysyła do odpowiednich części ciała. I kiedy dostanie się jad do układu nerwowego, to siada cały system łączności w organizmie. I to powoduje poważne, wiecie, zachwiania, zaburzenia i w konsekwencji roztrój i organizm siada. Ale kiedy do mojego i do twojego życia dostaje się grzech, to wiecie, co się staje? Siada nasz system łączności z Bogiem. Kiedy do naszego życia dostaje się grzech, tracimy tą łączność. Powstaje w życiu duchowym taki, wiecie, roztrój, takie zachwianie. Organizm ten duchowy zaczyna niepoprawnie pracować. Grzech upośledza nasze prawidłowe funkcjonowanie na tej ziemi i prowadzi nas do samozagłady. Wiecie, grzech jest widocznym, grzech jest niewidocznym źródłem widocznego zła. Alkohol, papierosy, narkotyki, prochy, depresja, pornografia, izolowanie się, próby samobójcze, obrażalstwo i jeszcze by tu można wymieniać i wymieniać, są zewnętrznym komunikatem, że do mojego wnętrza dostał się jad. że mój system łączności z Bogiem został zachwiany. Wiecie, walka z zewnętrznymi objawiami tak naprawdę na nic się tu zda. Potrzeba antidotum, które uzdrowi przyczynę. I tym antidotum, to co w tym momencie jest najbardziej potrzebne mnie i Tobie, to oczyszczająca krew Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy człowiek dostaje na przykład ataku wyrostka robaczkowego, to nie leczy się go tabletkami na ból, który został spowodowany tym atakiem, tak? Tylko najlepszą metodą w takim momencie jest dobranie się od razu do przyczyny, tak? Albo kiedy ktoś przychodzi z wyrostkiem, z bólem wyrostka robaczkowego, to nie proponuje mu się na przykład cyklicznych spotkań w osiedlowym kole przyjaciół chorych na wyrostek robaczkowy. Ale trzeba od razu na stół, trzeba sięgnąć po skalpel i trzeba dobrać się do środka. Trzeba wniknąć w głąb i usunąć to, co spowodowało ten ból i tą gorączkę. Wiecie, w takiej sytuacji jedynym ratunkiem jest wejść natychmiast w głąb i usunąć przyczynę. I to jest odniesienie, wiecie, do życia duchowego. Grzech jest źródłem mojego i Twojego nieszczęścia, a Jego przebaczenie może się stać źródłem Twojego szczęścia. Może sprawić, że znowu się uśmiechniesz. Może sprawić, że znowu życie będzie miało dla Ciebie sens. Że nagle będzie Ci się chciało na nabożeństwa przychodzić, albo przyjdziesz nie, no bo tak wypada, ale z jakimś takim oczekiwaniem, z podekscytowaniem, że w końcu coś się wydarzy może i w moim życiu, i w mojej rodzinie. Tak to działa, kochani. Wiecie, Jezus staje przed tymi ludźmi wszystkimi i mówi: człowieku, przebaczone Ci grzechy Twoje. A wszyscy w szoku. Jak On może? Bluźni. A Jezus mówi: a co jest łatwiej powiedzieć? Czy przebaczone Ci są grzechy Twoje? Czy powiedzieć: wstań i chodź? Wiecie, co by mnie było łatwiej powiedzieć? Chyba znacie odpowiedź. Oczywiście, że przebaczone Ci grzechy Twoje. Bo nigdy tego nie sprawdzisz. No skąd będzie wiedział, czy ten? No dobrze, Pan Bóg Ci przebaczył grzechy, pomodlę się. Chwała Panu, aleluja, idź w pokoju, Bóg Ci przebaczył. To jest łatwo powiedzieć. Ale stanąć nad Nim, powiedzieć: wstań i chodź. To jest problem. Ale Jezus mówi: na świadectwo tego, że ja nie tylko mówię. Mówię do sparaliżowanego: wstań i chodź. Kochani, na świadectwo, że Bóg przebaczył Twoje grzechy, będziesz widział niezwykłe świadectwa. Po prostu staniesz na nogi. Ja dzisiaj słyszałem takie świadectwo. Na znak, że odpuszczone są Twoje grzechy, wstań. Chociaż do człowieka, który leży, do naszego przyjaciela i brata, który leży w szpitalu z jednym okiem. Ale przyszedł Jezus i powiedział: wstań. Wiecie, tego będzie widać, tego świadectwa. To nie są tylko, wiecie, słówka na wiatr. To nie jest tylko takie, wiecie, rzucenie i nic z tym. I nic z tego nie widać. Ale jeśli Jezus przyjdzie z przebaczeniem, jeśli to się dokona w Twoim życiu, to będzie widać. Przyjacielu, staniesz na nogi. Jak nigdy dotąd. A jak staniesz na nogi, to dopiero wtedy będziesz widział, że stoisz, bo teraz ci się wydaje, że stoisz. A może już leżysz twarzą do ziemi. Nie możesz sobie w życiu poradzić. Ale jak Jezus przyjdzie z przebaczeniem, to dopiero wtedy zobaczysz, jak się stoi. Ale wyzbądź się tego, co prowadzi cię coraz niżej i coraz niżej. I Jezus w tej historii potwierdził, że On ma moc. Bo nie powiedział tylko: odpuszczono ci, i nie zabrali łóżka, nie poszli dalej. Mówi: weź teraz łoże, odwdzięcz się. Pochodź z Nim trochę po okolicy na świadectwo, że ja mam moc. Wiecie, jak rak pożera wnętrzności, I ciągle mu mało, tak grzech zeżre wszystko swojego życia. Wiecie, ja proszę, ja się może troszeczkę usprawiedliwię. Ja was nie chcę straszyć konsekwencjami grzechu. Ja chcę mówić o czymś, co ma naprawdę realne zagrożenie. O czymś realnym bardzo mówię dzisiaj. Coś, czego, wiecie, doświadczam. Wiecie, ja coś powiem, nie jestem takim teologiem jak choćby Daniel. Nie jestem takim ewangelistą jak Jarek. Ale chcę mówić o czymś, co jest naprawdę realne. O takim realnym zagrożeniu, które dotyka mnie i ciebie. I proszę, tak to potraktujcie. Nie jako, wiecie, ktoś wyjdzie, pokrzyczy, powie, pospowie o grzechu i zejdzie. To jest coś, co dotyka bardzo głęboko mojego życia. Coś, z czym się zmagam każdego dnia. Coś, co naprawdę widzę, dobiera mi się do skóry. I widzę tylko, jak tylko przez moment gdzieś od Chrystusa, można powiedzieć, się odwrócę, albo gdzieś stracę Go na chwilę, to widzę, jak ta siła jest coraz większa. Ale kiedy stoję przy Nim, to wiecie, ten grzech nie ma mocy. Biblia mówi, nie będzie nad nami panował. Jezus uwolnił nas od niewoli. To znaczy, że nie musimy być w niewoli grzechu. A wielu z nas może na tej sali tutaj grzech po prostu wziął w niewolę. I nie może sobie z tym poradzić. Jeśli będziemy naprawdę uczciwi przed sami sobą, zobaczymy to. Wiecie, pewien człowiek zauważył niewielki guzek tutaj w okolicy pasa na brzuchu i myśląc, że to przepuklina, udał się do lekarza. I diagnoza powaliła go, po prostu go powaliła. Lekarz mu powiedział, od szyi aż do pępka nie zostało panu nic oprócz raka. Jaki obraz życia duchowego? Zobaczcie, na zewnątrz można powiedzieć taka chrostka. Jakby się ktoś pytał, jestem w porządku, jestem zdrowy. Możecie mnie obejrzeć całego, jestem zdrowy, prawda? Ale w środku nie było nic oprócz raka. Zeżarł go od środka i nawet o tym nie wiedział. Taka jest siła grzechu, który nas zżera. I wiecie, naprawdę to widać. Powiem wam, tysiące ludzi w potwornych bólach konają na raka płuc z powodu palenia papierosów. Wiecie, tysiące ludzi zapijają się denaturatem gdzieś na dworcach. Tysiące ludzi zaćpanych gdzieś tam w melinach kona. Wiecie, słyszałem o zgwałconych kobietach, o molestowanych i katowanych dzieciach, rozbitych małżeństwach, brutalnie pobitych ludziach. Wiecie, co mi to mówi? Że taka jest siła grzechu. I on się dobiera do każdego człowieka. Łzy zdradzonych żon, porzuconych mężów. Oto jego efekt. Powiem wam, osobiście rozmawiałem z człowiekiem, który prawie, że razem z nim płakałem. Klęczeliśmy obaj, a on przy mnie wyznawał grzech. Nie mógł tego zrozumieć, czy jakoś trudno mu to było przyjąć. Wiecie, w przeszłości gwałcił swoją córkę i powiedział mi o tym. Naprawdę musiałem bardzo walczyć sam ze sobą, żeby dalej patrzeć na niego tak samo jak wcześniej, jak 10 minut temu. I on się pyta, Mirek, czy Bóg mi może ten grzech przebaczyć? Wiecie, trudno w takich sytuacjach odpowiadać. Nie wiemy, na ile człowiek jest szczery. Ale mu powiedziałem tak. Jeśli jesteś szczery, jeśli szczerze pokutujesz, Bóg może ci coś, ten grzech wybaczyć. Ale Bóg jeszcze coś do tego dodał. Idź i więcej nie grzesz. Bo to jest odpowiedź. Jak powiedziałem na początku, przed grzechem nie uciekniemy. On dopadnie nas na każdej szerokości geograficznej. Uderzy w ciebie i w twoją rodzinę. Będzie ranił tych, których kochasz. A kiedy z tobą skończy, powędruje po twoje dzieci, by z nimi zrobić to samo. Przyjdź do Jezusa. jak ten paralityk. Powiedz mu: Panie, cierpię, choruję, jest mi źle, po raz kolejny Cię zawiodłem. Boli mnie to, jestem rozdwojony. Jezus nie powie Ci: idź precz. Bóg chce przebaczyć i uwolnić nas z naszych grzechów, jeśli my chcemy je porzucić. Wiecie, trzeba być samobójcą, żeby z tego nie skorzystać. Bóg marzy o tym, żeby dzisiaj powiedzieć Tobie: człowieku, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. To jest realne. Czy marzysz o tym, żeby to usłyszeć? Czy jest chociaż jedna osoba, która o tym marzy dzisiaj na tym miejscu? Jeśli tak, to może być dzisiaj Twoim udziałem. I na koniec chcę Wam powiedzieć, że okoliczności, w jakich Kaleka doświadczył uzdrowienia, są bardzo podobne do dzisiejszych okoliczności. Pewien dzień, zobaczcie. No, pewnego dnia poszliśmy do kościoła. Ale możecie stąd wyjść jak nigdy wcześniej. To stało się wtedy, kiedy było głoszone Słowo Boże. Jezus tam, czytamy, nauczał. To stało się wtedy, kiedy było zebranych wielu ludzi. To stało się wtedy, kiedy nic nie wskazywało na to, że to się stanie. To stało się wtedy, ponieważ był tam Jezus. To może stać się dzisiaj, ponieważ jest głoszone Słowo Boże. Są wypowiadane te same słowa, które wypowiedział Jezus. To może stać się dzisiaj wśród obecnych tutaj ludzi. To może stać się dzisiaj, kiedy nawet nie przypuszczasz, że cokolwiek może się stać. To może stać się dzisiaj, dlatego że Jezus żyje i ma moc zrobić to samo, co 2000 lat temu. Halleluja. Wierzycie w to? Wiecie, czego brakuje? Patrzcie, wszystko jest. Wiecie, czego brakuje? Ciebie i Twojej decyzji. Mnie i mojej decyzji. Czy podejmiesz ją teraz? Coś Wam szczerze jeszcze wyznam. Nie chciałem się tym słowem dzielić. Byłem tydzień w zakościelu, w bardzo fajnych warunkach. Mówię, przygotuję kazanie. Ale cały czas moje serce i wzrok został kierowany na słowo, które mówiłem dawno, dawno temu. Ja wierzę, że dla Ciebie. Może nawet dla jednej osoby tutaj na tym miejscu, a może dla więcej. Brakuje Ciebie i Twojej decyzji. Wiecie, nie chciałbym teraz powiedzieć amen i zejść. Są starsi, którzy chcą się o Was pomodlić w jakiejkolwiek sprawie. W jakiejkolwiek. Nie ze względu, że starsi mogą powiedzieć: odpuszczone są Wasze grzechy. Ale możemy się powołać na słowa Chrystusa. Być: Panie, tak, to są te same okoliczności. Dzisiaj jeden starszych może stać się takim Twoim przyjacielem, który Cię prawie że na łożu tu przyniesie. Powstańmy. Jeśli Bóg mówił do Ciebie, wyjdź na środek, aby starsi zboru mogli się o Ciebie modlić. Chwała Jezusowi. Chodźcie, nie bójcie się. Coś wam powiem. Kobieta, która chorowała na krwotok, chciała tak cichaczem trochę być uzdrowiona. Podeszła z tyłu do Jezusa, dotknęła się. A Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Po prostu wywołał ją, można powiedzieć, na środek. I kiedy wyszła, on jej powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. Marzę o tym i modlę się, żeby dzisiaj Bóg tak do ciebie powiedział. Żeby powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. Przebaczam ci. Poproszę starszych zboru, jeśli chcecie dołączyć, ja mówię, w jakiejkolwiek sprawie, to nie oznacza, że wyjdziesz na środek i teraz wszyscy będą wiedzieć, że masz grzech. Jeśli tak myślimy, jesteśmy niedojrzali. Halleluja, halleluja. Chwała Jezusowi.